Poselstwo to jest kontynuacją poselstwa szóstego, w którym mówiliśmy o Bogu, który zawiera przymierze i o Jego przymierzach, gdzie skupialiśmy się na treści nowego przymierza. Drodzy święci, nie wiem jak wy czujecie. Nasz Bóg jest Bogiem, który zawiera przymierza. Co za łaska, cóż za zachwyt, że nasz Bóg pragnie zawrzeć przymierze z człowiekiem. Przez swoje przymierze objawia nam pragnienie swojego serca. Właściwie nie jest on zobowiązany, by zawierać z nami przymierze, które jest porozumieniem wiążącym. Lecz ze względu na nas chce nas zapewnić, chce byśmy byli spokojni odnośnie tego, iż On chce zawrzeć to przymierze z nami. Jest to objawienie najwyższej łaski, jaką Bóg darzy człowieka, to, że chce On z człowiekiem zawrzeć przymierze. Wszystkie przymierza omówione w poprzednim poselstwie wskazują na to nowe przymierze, o którym mówimy tego wieczoru. Nowe przymierze ustanowione przez Pańską krew, zanim został on jeszcze ukrzyżowany, jest rzeczywistością wszystkich przymierzy, które już ujrzeliśmy. Nowe przymierze jest w rzeczywistości lepszym przymierzem. Jest wiecznym przymierzem. W liście do Hebrajczyków Paweł mówi nam, że wszystko, czego Bóg dokonał w Starym Testamencie, prowadzi nas do nowego przymierza, lepszego i wiecznego przymierza. Nowe przymierze jest w rzeczywistości kontynuacją, dalszym rozwinięciem przymierza, jakie Bóg zawarł z Abrahamem. A było to przymierze obietnicy oparte na wierze. Po przymierzu zawartym z Abrahamem, a przed przymierzem, jakie Pan Jezus ustanowił swoją krwią, było przymierze prawa, dane na górze Synaj. Jak zobaczyliśmy, Bóg posłużył się tą ciemną stroną prawa, aby obnażyć porażkę, słabość i bezsilność człowieka. Bożym zamysłem nie było to, aby człowiek przestrzegał te prawa. Przymierze prawa służyło temu, aby obnażyć to, jak jesteśmy niezdolni, słabi i bezsilni. Nie jesteśmy w stanie zachowywać Bożego prawa, nie jesteśmy w stanie zachowywać tego przymierza. Im bardziej zdamy sobie sprawę z tego, jak jesteśmy słabi i bezsilni, tym lepiej docenimy to nowe przymierze. Jeremiasz prorokował, że po tych dniach Bóg zawrze przymierze ze swoim ludem. Do czego odnosi się wyrażenie po tych dniach? Tak naprawdę odnosi się ono do początku tysiąclecia. Ale chwała Panu, że gdy był On na ziemi, zanim poszedł na krzyż, podczas ostatniej wieczerzy, ustanowił nowe przymierze w Jego krwi. W tym znaczeniu, zanim to nowe przymierze jeszcze nadeszło w tysiącleciu, Pan ustanowił je, będąc na ziemi i dał nam przedsmak nowego przymierza. I dzisiaj z odwagą możemy oświadczyć, iż jesteśmy w wieku nowego przymierza. Zwykle, gdy mówimy o Starym Przymierzu, to nie mówimy o okresie od Księgi Rodzaju do Księgi Malachiasza, lecz odnosimy się do okresu od 19 rozdziału Księgi Wyjścia aż do śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Oto Stare Przymierze. Na krzyżu Pan ustanowił nowe przymierze i dał nam przedsmak wszystkich błogosławieństw, które się w nim zawierają. Tak więc, drodzy święci, dzisiaj jesteśmy w wieku nowego przymierza. Brat Watchman Nee powiedział, iż to nowe przymierze stanowi podstawę naszego duchowego życia i wszystkich doświadczeń. Naprawdę tak jest. Nowe przymierze odsłania przed nami pragnienie Bożego serca, Jego odwieczny zamysł i stanowi podstawę, dzięki której doświadczamy, cieszymy się i mamy udział we wszystkim, co Bóg dla nas zaplanował. Musimy zatem dogłębnie wiedzieć, czym jest to nowe przymierze. Doceniam ten konspekt. Jest on napakowany punktami. Proszę, módlcie się, abym przekazał wam je wszystkie w tym wyznaczonym dla mnie czasie. Powiedziałem mojej żonie, że do tego potrzebne byłyby 4 albo nawet 5 spotkań. To nie jest za wiele. To jest obfite, nazbyt wspaniałe. Zobaczmy, co mówi pierwszy punkt rzymski. Biorąc pod uwagę fakt, że Księga Jeremiasza przepowiada nowe przymierze, może być ona uważana za tę Księgę Starego Testamentu, która jest także Księgą Nowego Testamentu. Spośród tak wielu ksiąg Starego Testamentu, które okazują typy wskazujące na nadchodzącą rzeczywistość, Jeremiasz udzielił proroctwa o nadchodzącym nowym przymierzu. Pod tym względem Księga Jeremiasza jest jak Księga Nowego Testamentu. Wspaniale. Punkt drugi rzymski. Sam Chrystus jest nowym przymierzem, nowym testamentem, który otrzymaliśmy od Boga. Wielu z nas uważa, że nowe przymierze to pewnego rodzaju dokument, umowa zawierająca wiele pozycji. Lecz Księga Jeremiasza w rozdziałach 42 i 49 mówi, przeczytam wam 2 wersety. Ja jestem Jahwe, powołałem cię w sprawiedliwości, ująłem cię za rękę, strzegę cię i uczynię cię przymierzem dla tego ludu, światłością dla narodów. Następnie rozdział 49, werset 8 mówi, ustrzegę cię i ustanowię cię jako przymierze z ludem. Jahwe dał Chrystusa jako przymierze dla Bożego ludu. Zatem zgodnie z Księgą Izajasza, przymierze to nie jest swego rodzaju dokumentem, listą. Przymierze to jest tak naprawdę wspaniałą osobą Chrystusa. To wszechzawierający Chrystus. On jest rzeczywistością tego przymierza. On sam jest nowym przymierzem. Jest również Nowym Testamentem. Jaka różnica zachodzi między przymierzem a testamentem? Z uwagi na wiele młodych i nowych osób pośród nas, chcę powiedzieć, że w Biblii, w Słowie Bożym, mamy wiele obietnic, które Bóg nam dał w swoim Słowie. Obietnice są to Boże Słowa, które ukazują nam, co Bóg uczyni dla nas w przyszłości. Obiecuje, że nas zachowa, że da to czy tamto. A czym jest przymierze? Tak naprawdę jest to również obietnica, lecz jest ona wzmocniona przysięgą. Jest czymś w rodzaju kontraktu, umowy. Jest to coś prawnego, wiążącego. W Biblii nie mamy jedynie wielu obietnic, mamy również Boże Przymierze, jak to ujrzeliśmy ubiegłego wieczoru. Boże Przymierze zawarte z Abrahamem, z Noe. Nie były to jedynie obietnice. Były to Boże Przymierza z człowiekiem. choć ich treść się jeszcze nie wypełniła, lecz Bóg się nimi związał. Przymierze zostało wzmocnione, było legalne i wiążące. A czym jest testament? W zasadzie przymierze i testament w języku oryginalnym są tym samym słowem, lecz w zastosowaniu testament odnosi się do osoby, która go uczyniła i jest jej wolą. On uczynił spuścizną wszystko, co zostało wyszczególnione w jego woli, która jest też to sama z testamentem. Następnie po jego śmierci wszystko, co stanowiło treść jego woli, jest dane nam jako spuścizna. Z jednej strony Bóg obiecał, chwała Panu, a w niektórych przypadkach, aby uczynić obietnicę przymierzem, wzmocnił ją swoją przysięgą. I gdy Pan Jezus przyszedł, On był tym, który ustanowił wszystkie przymierza, a przez swoją śmierć zrealizował wszystkie zapisy przymierza, które uczynił testamentem, wolą. A teraz przekazał nam cały ten zapis w spuściźnie. Wszystkie zapisy tego testamentu zostały zrealizowane i przekazane nam jako spuścizna, abyśmy się nimi radowali. Testament nie zawiera niczego, co by jeszcze nie stało wypełnione. W mojej woli nie mogę zawrzeć czegoś, co będę chciał dokonać w przyszłości. Chcę mieć działalność i zawrę ją w mojej woli dla Ciebie. Kto wie, jutro mogę umrzeć, nigdy nie dokonam tego, o czym mówiłem. Chrystus przez swoją śmierć dokonał wszystkiego w tej woli i teraz dzięki Jego śmierci zapisy te są nam dane jako spuścizna. Chwała Panu. Powinniśmy nie tylko radować się Bożymi obietnicami, Jego przymierzami, ale daleko więcej, drodzy święci, cieszymy się testamentem. Wszystko, co Bóg obiecał, zobowiązał się dla nas uczynić. Związał się, że to dla nas uczyni, a teraz wszystko to, czego dokonał przez Chrystusa, przez Jego śmierć, zostało uwolnione dla nas jako spuścizna, abyśmy się tym radowali. Nasz Chrystus z jednej strony jest nowym przymierzem, z drugiej zaś jest Nowym Testamentem, który otrzymaliśmy od Boga. Punkt A. Boże zbawienie, Boże błogosławieństwa i wszystkie Boże bogactwa zostały zagwarantowane nam w przymierzu, a przymierzem tym jest Chrystus. Punkt pierwszy. Rzeczywistością setek zapisów w Nowym Testamencie jest Chrystus. W 22 rozdziale Księgi Rodzaju Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, mówiąc: w Twoim nasieniu będą błogosławione wszystkie narody. Nasienie to odnosi się do Chrystusa. Boże błogosławieństwo obiecane Abrahamowi wypełni się w Chrystusie. List do Galacjan 3,14 mówi to samo, aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło do pogan w Chrystusie. Szczególnie podoba mi się list do Efezjan 1,3, który mówi: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem na wyżynach niebiańskich w Chrystusie. Wszystkie duchowe błogosławieństwa zostały nam przekazane, dane nam w Chrystusie, w osobie Chrystusa. To tak jak z aktem własności. Jeśli posiadasz akt własności domu, być może jest to rezydencja z wieloma pięknymi pokojami, kuchnią, łazienkami, i możesz powiedzieć: daję Ci tę lub inną część domu, Mi podoba się ta część na przykład. Jeśli dasz mi akt własności, to będę miał cały dom. Chrystus jest aktem własności. To przymierze jest aktem własności. Wszech zawierający Chrystus, który obejmuje, zawiera w sobie tak wiele aspektów, został nam dany przez Boga jako przymierze. Gdy mamy przymierze, mamy wszystkie błogosławieństwa, mamy wszystkie bogactwa, Jego przebaczenie, usprawiedliwienie, pojednanie, wszystkie duchowe błogosławieństwa zawarte są w Chrystusie jako przymierzu. Punkt drugi. Chrystus jest rzeczywistością Nowego Testamentu, rzeczywistością wszystkiego, czym jest Bóg i wszystkiego, co Bóg nam dał. Dlatego Chrystus jest Nowym Testamentem. Bóg nie tylko obiecał, nie tylko zawarł przymierze z wieloma zapisami, lecz teraz wszystkie te zapisy wypełniły się w Chrystusie i przez Chrystusa. Przez swoją śmierć na krzyżu Chrystus wypełnił wszystkie te zapisy, które Bóg zawarł w przymierzu z człowiekiem. A teraz Chrystus jako rzeczywistość Nowego Testamentu, nowej woli, gdy człowiek umarł, jego wola weszła w życie. Teraz wszyscy jesteśmy dziedzicami tej nowej woli. Wszystkie bogactwa zawarte w tej woli należą do nas i możemy z nich korzystać. Nie musimy czekać, aż pożegnamy się z tym życiem. Chrystus już umarł, a zapisy zawarte w przymierzu zostały wypełnione. Teraz otrzymaliśmy je jako spuścizna, byśmy się nimi cieszyli. I z odwagą możemy powiedzieć, Chrystus jest Nowym Testamentem. Punkt B. Sposobem na to, byśmy przyjmowali Chrystusa i radowali się Nim, przymierzem dla nas, jest ćwiczenie naszego ducha. Życie według ducha i pozostawanie w duchu, z którym jest sam Chrystus, dzięki wzywaniu imienia Chrystusa, naszego Pana. Podoba mi się 42 rozdział Księgi Izajasza. Przed wersetem 6 jest werset 5, który mówi, tak mówi Jahwe, Bóg, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom tchnienie, a ducha tym, którzy po niej chodzą. Werset ten jest podobny do Księgi Zachariasza 12:1, który mówi, Bóg, który rozpiął niebiosa, ugruntował ziemię i stworzył ducha człowieka w jego wnętrzu. Zanim Bóg objawił w wersecie 6, że daje nam Chrystusa jako przymierze dla swojego ludu, werset 5 ukazuje nam, że stworzył On w nas ludzkiego ducha. Posiadamy organ, za pomocą którego dziedziczymy, przyjmujemy i radujemy się wszystkimi bogactwami tego przymierza. Jaki pożytek z tego, gdy podany zostanie mi obfity pokarm, ale nie mam żołądka, do którego mógłbym ten pokarm przyjąć? Zanim Bóg objawił, że Chrystus jest przymierzem danym Jego ludowi, pokazał nam, że zostaliśmy stworzeni z duchem. Bóg rozpiął niebiosa, ugruntował ziemię i stworzył ducha człowieka w jego wnętrzu. Drodzy święci, sposobem na to, byśmy radowali się Chrystusem, przymierzem dla nas, jest ćwiczenie naszego ducha. O, Panie Jezu, nawet teraz, gdy słuchacie, jak przemawiam, wszyscy musimy ćwiczyć naszego ducha. Zawsze, gdy jesteśmy w naszym duchu, to jesteśmy połączeni z niebiosami, z tym, który jest rzeczywistością Nowego Testamentu. Cały zapis, który został wyszczególniony w tym testamencie, zostaje nam przekazany poprzez naszego ducha, jako nasz dział, który możemy się radować. To jest wspaniałe. Przechodzimy do trzeciego punktu rzymskiego, który jest dłuższą częścią konspektu i sercem tego poselstwa, który mówi o treści nowego przymierza i zawiera cztery następujące błogosławieństwa, będące naszą spuścizną od Boga. Święci, pamiętajcie, nie są to jedynie obietnice. Nie są to rzeczy, które Bóg dla nas uczyni. Są to rzeczy, które Chrystus już dla nas dokonał przez swoją śmierć. Jest to spuścizna, którą otrzymaliśmy i z której korzystamy. Są to fakty, a nie coś, co mamy nadzieję otrzymać lub na co czekamy. Otrzymaliśmy je już w spadku, jako dokonane fakty, jako spuścizna dla naszego błogosławieństwa. Przeczytajmy punkt A. Pierwsze błogosławieństwo. Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je. Werset ten można porównać z księgą Jeremiasza 31, 33, który mówi: moje prawa złożę w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. W 8 rozdziale listu do Hebrajczyków Paweł powtórzył to słowo, zastosował je, ale w trochę inny sposób. Powiedział: prawa moje włożę. Nie jest to liczba pojedyncza, lecz mnoga. Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je. Gdy Jeremiasz w natchnieniu prorokował o nadchodzącym nowym przymierzu, to w jego zrozumieniu chodziło o prawo, żywe prawo, które zostanie włożone do wnętrza Bożego ludu. Jestem pewien, że Jeremiasz nie ma pojęcia, czym ono było, lecz zdał sobie sprawę, że jest żywe prawo Boże, które można włożyć do wnętrza Bożego wybranego ludu. Następnie, gdy Paweł w Nowym Testamencie interpretował to słowo, by je zastosować, zdał sobie sprawę, że Boże prawo, żywe Boże prawo, gdy zostaje w nas włożone, w różne części naszej istoty, składającej się z naszego umysłu, emocji, woli, sumienia, i gdy to prawo, to jedno prawo rozprzestrzenia się, gdy dotyka i dociera do różnych części naszej wewnętrznej istoty, staje się prawem w tej części. Ponownie przemawiając tym słowem w 8 rozdziale listu do Hebrajczyków, użył go w liczbie mnogiej. Przez swoje doświadczenie Paweł zrozumiał, że to jedno prawo, żywe Boże prawo, które zostało włożone do wnętrza Bożego ludu, stało się wieloma prawami. Prawo, które reguluje umysł, prawo, które reguluje emocje, prawo, które reguluje wolę. Jest to wiele praw w umyśle, a umysł stanowi jedną z wewnętrznych części, o których pisał Jeremiasz. Punkt pierwszy. Każde życie ma swoje prawo, a także jest prawem. To wspaniałe i kluczowe, gdy mamy świadomość, iż każde życie nie jest jedynie czymś żywym, lecz jest prawem. Prawo posiada wrodzoną zdolność. Jest powtarzalne i działa za każdym razem. Nie musisz mieć nadziei. Ono po prostu działa spontanicznie. Działa samo w sobie. Popatrzcie na nasze ludzkie ciała. Jest w nich wiele działających praw. Prawo trawienia, prawo krążenia. Po zjedzeniu lunchu dzisiaj, po zjedzeniu tej kanapki lub innego posiłku, nie musisz wciskać przycisku, na którym jest napisane: teraz proszę trawić kurczaka. Nie musisz tego robić. W twoim ludzkim ciele znajduje się prawo, które działa samoczynnie. A jeśli będziesz się o nie martwić, to będziesz cierpiał na niestrawność. Nie martw się o nie. Po prostu pozwól temu prawu działać. Ponieważ w twoim życiu jest prawo, ono działa samoczynnie, spontanicznie. I bez względu na to, czy na zewnątrz pada, czy też świeci słońce, ono działa. Chwała Panu. Punkt drugi. Boże życie to najwyższe życie, a prawo tego życia to najwyższe prawo. Im wyższe życie, tym wyższe będzie jego prawo. Księga Izajasza 40, wersety 30 i 31 mówią, że choć młodzieńcy ustają i mdleją, oto nasze ludzkie prawo. Jeśli ćwiczysz, biegniesz, to wytężasz się, słabniesz, męczysz się. Młodzieńcy padną wyczerpani. Lecz ci, którzy czekają na Jahwę, odnowią swoje siły. Wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, będą biegli i nie upadną, idą i nie męczą się. Ponieważ istnieje inne prawo, Boże prawo, prawo boskiego życia, które jest wyższe, silniejsze, czyniące nas zdolnymi i wzmacniające nas. Punkt trzeci. Trójjedyny Bóg został przetworzony przez wcielenie, ukrzyżowanie, zmartwychwstanie i w niebowstąpienie, stając się prawem ducha życia, zainstalowanym w naszym duchu. Czym jest to prawo życia, o którym prorokował Jeremiasz? Z pewnością wola nie powinna być tylko prawem doktryn, lecz żywym prawem, prawem życia, ponieważ można je włożyć do wnętrza Bożego ludu, do jego wewnętrznych części. Czym tak naprawdę jest prawo życia? W świetle listu jest to wrodzona funkcja życia. Lecz czym jest prawo życia w świetle naszego doświadczenia? W świetle 8 rozdziału listu do Rzymian prawo życia jest niczym innym, jak przetworzonym i zwieńczonym trójjedynym Bogiem. W wersecie 2 Paweł mówi, że prawo ducha życia uwolniło nas w Chrystusie Jezusie. Nie wyjaśnił od razu, czym jest to prawo. Lecz w dalszej części rozdziału, gdy przeczytacie w wersecie 3 na przykład, mówi o Chrystusie, Synu Bożym, który przyszedł w podobieństwie ciała grzechu. Odnosi się to do jego wcielenia. Następnie mówi o grzechu. On potępił grzech w ciele. Odnosi się to do ukrzyżowania. Następnie w wersecie 11 mówi, jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, odnosi się to do zmartwychwstania Chrystusa. W wersecie 34 mówi, któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga? Ten przecież wstawia się za nami. Tu mowa jest o wyniesieniu Chrystusa na niebiosa. Prawo ducha życia w wersecie 2 to tak naprawdę sam trójjedyny Bóg, który stał się przetworzony, gdy przeszedł przez wcielenie, ukrzyżowanie, zmartwychwstanie i wyniesienie na niebiosa, a teraz jest zamieszkujący w nas duchem. W wersecie 8-16 listu do Rzymian Duch świadczy z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Duch ten nie zaświadcza nam w sposób zewnętrzny, lecz świadczy z naszym duchem w nas. Niech wywrze na nas wrażenie to, czym jest prawo ducha życia. Nie jest to jedynie jakaś siła lub tylko zasada. To tak naprawdę żywa osoba przetworzonego i zwieńczonego trójjedynego Boga. Każdy krok tego procesu jest istotny. Jego wcielenie, ukrzyżowanie, zmartwychwstanie, wyniesienie na niebiosa. Wszystko to zawiera się w Nim, a On jest prawem ducha życia. Punkt czwarty. W trzech różnych częściach naszej istoty znajdują się trzy różne prawa. Punkt A. Prawo grzechu i śmierci wywodzi się od szatana, który jest grzechem mieszkającym stale w naszym ciele. Abyśmy mogli zrozumieć, w jaki sposób prawo ducha życia działa i funkcjonuje w nas, musimy zrozumieć, że w naszej istocie działają również inne prawa. Prawdziwie, Paweł był największym naukowcem tamtych czasów. Kiedy to nauka nie była jeszcze bardzo rozwinięta, on był w stanie powiedzieć nam, że kiedy człowiek grzeszy, to nie z powodu tego, iż jest słaby lub że chce grzeszyć, lecz dlatego, że istnieje prawo grzechu, które działa w człowieku. On nazwał to prawo prawem grzechu i śmierci. Czy ci się ono podoba, czy też nie, czy będziesz się jemu opierać, ono ciebie pokona, ponieważ to jest prawo. To tak jak z przykładem, który brat Ed podał o dziecku, które musiało za karę trzymać książki w górze. Prawo grawitacji działa. Możesz się mu opierać, ale ostatecznie zostaniesz przez to prawo pokonany. To było wielkie odkrycie. Paweł zdał sobie sprawę, że w człowieku, w jego upadłym ciele, znajduje się prawo grzechu i śmierci, które wywodzi się od szatana i na stałe mieszka w ciele. Paweł mógł powiedzieć, w moim ciele nic dobrego nie mieszka, nie oczekuj, że z twojego ciała wyjdzie coś dobrego. W nim mieszka grzech i funkcjonuje, działa jako prawo. Nie staraj się jemu opierać, ono cię pokona. Poza prawem grzechu, w naszej istocie znajduje się inne prawo, prawo dobra w naszym umyśle, czyli w naszej duszy, i wywodzi się z naszego naturalnego ludzkiego życia. Gdy Bóg stworzył człowieka, z pewnością był on dobry, gdyż był stworzony na obraz Boga, zgodnie z którym człowiek lubi czynić dobro. Człowiek lubi czynić rzeczy zgodnie z Bożym wymogiem, zgodnie z Bożym prawem. Człowiek jednak nie zdaje sobie sprawy, jaki jest słaby i bezsilny, że w nim wraz z dobrym prawem działa prawo grzechu i śmierci w jego ciele. Dlatego 7 rozdział listu do Rzymian mówi nam o sprzeczności, jakie doświadczał Paweł, że bez względu na to, jak bardzo starał się być dobrym, zło mieszkało w nim. Ile razy podejmujesz decyzję, że będziesz dobry, że będziesz się dobrze zachowywał? Lepiej będzie, jeśli nie będziesz starał się dobrze postępować. Lecz w momencie, gdy starasz się być dobrym, wydaje się, jakby to uaktywniło to inne prawo, aby ciebie pokonać. Prawo grzechu i śmierci. Ale chwała Panu, znajduje się w nas, w naszej istocie jeszcze inne prawo. Punkt C. Prawo ducha życia wywodzi się od trójjedynego Boga, umieszczonego w naszym duchu. Wewnątrz nas nie jesteśmy wcale tacy prości, jesteśmy raczej skomplikowani. W naszym ciele jest prawo grzechu, w naszym umyśle prawo dobra, lecz jest jeszcze prawo ducha życia zainstalowane w naszym duchu. Prawo to wywodzi się od trójjedynego Boga, z najwyższego życia we wszechświecie. Punkt pierwszy mówi, boskie narodziny przeniosły nas w nową sferę, sferę boskiego życia wraz z jego prawem, sferę, w której nie ma grzechu, świata, ani cielesności. Czy lubicie tę sferę? Czy wiecie, że taka sfera istnieje? Czasem patrzycie na siebie, spoglądacie na ludzi wokoło. Kto może być zbawiony? Wszędzie jest zepsucie, wszędzie jest grzech, wszędzie jest cielesność. Lecz, drodzy święci, tego popołudnia mam dla was dobrą wiadomość. Istnieje jeszcze inna sfera, nowa sfera, sfera trójjedynego Boga, przetworzonego, zwieńczonego jako ducha, jako prawo ducha życia. W sferze tej nie ma grzechu, cielesności ani świata. Pierwszy list Jana 5:4 mówi, wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Czy narodziliście się z Boga? Wszystko, co narodziło się z Boga, zwycięża świat. Werset 3:9 mówi, każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, nie praktykuje grzechu, ponieważ jego nasienie trwa w nim i taki nie może grzeszyć. Drodzy święci, czy możecie to powiedzieć, nie mogę grzeszyć? Was samych nie możecie tak powiedzieć, nie nadajecie się. Ale jeśli znajdujecie się w innej sferze, możecie powiedzieć, nie mogę grzeszyć, ponieważ narodziłem się z Boga. Inna sfera działa. Będąc na tym globie, na Ziemi, jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni do przyciągania grawitacji. Każdego dnia znajdujemy się w tej sferze. Gdy byłem chłopcem i po raz pierwszy ujrzałem astronautów w telewizji, lecących na Księżyc i unoszących się w kabinie, w powietrzu, powiedziałem, jak to możliwe? Czy to tylko film? Nie zdawałem sobie sprawy, że gdy wydostaniesz się z ziemskiej sfery w inną, to znajdujesz się w innej sferze, gdzie nie ma grawitacji. To nie był film, to było coś prawdziwego. Drodzy święci, jest sfera, w której nie ma grzechu, świata, ani cielesności. Alleluja! Każdy, kto narodził się z Boga, nie może grzeszyć. Zwycięża świat. Paweł dokonał cudownego odkrycia. Nasze chrześcijańskie życie nie jest kwestią zmagania się i naszej determinacji. Nasze życie chrześcijańskie to kwestia uświadomienia sobie, w jakiej sferze się znajdujemy. Jeśli znajdujesz się na Ziemi, z pewnością będziesz poddany grawitacji. Nieważne, jak bardzo będziesz się starał, ta siła i tak podda ciebie sobie. Lecz jeśli jesteś przeniesiony w inną sferę i będą tam obowiązywały inne prawa, gdzie nie ma grzechu, świata ani cielesności. Następny punkt jest istotny. Punkt drugi. W sferze tej wszystkie zwycięstwa są mimowolne i przychodzą bez wysiłku, ponieważ nie podtrzymuje nas nasza własna wola, ale prawo ducha życia. Czy kiedykolwiek zdawałeś sobie sprawę z tego, że zwycięstwo duchowe jest czymś mimowolnym i spontanicznym, bez wysiłku? Wielu z was przyleciało na to szkolenie z Nowego Jorku, z Bostonu, z Tajwanu. Czy gdy się przygotowywałeś na przylot tutaj, pracowałeś ciężko, aby się wyposażyć w odpowiedni strój? Czy założyłeś buty do biegania? Mówiłeś sobie, lecę do Anaheim, muszę biec jak najszybciej i skakać jak najwyżej. Polecę tam. Głupcze. Nie musisz tak bardzo się starać. Zdejmij tenisówki i swój strój sportowy. Weź walizkę i idź na lotnisko, wsiądź na pokład samolotu Jumbo 747, usiądź, odpresz się i idź spać. Parę godzin później wylądujesz w Anaheim. Czy robiłeś cokolwiek? Naprawdę niczego nie robiłeś. Ten samolot Jumbo 747 zrobił wszystko za ciebie, poleciał za ciebie. Twoje wysiłki ci w tym nie pomogły. Nie wytężałeś się, nie biegłeś szybko. Po prostu wsiadłeś do samolotu, który funkcjonuje według innych praw, które pozwalają mu pokonać prawo grawitacji i bezpiecznie doprowadzić cię na miejsce. Może myślisz, że to zbyt proste, lecz jest to niezwykle istotne. Jak często jesteśmy jak ten głupiec, staramy się skakać, biec, wytężamy się, aby przypodobać się Bogu, by być duchowymi, dobrymi, a nie zdajemy sobie sprawy, że Bóg przygotował dla nas Jumbo 747. Pragnie, abyśmy do Niego wsiedli, abyśmy w Nim byli, odprężyli się i cieszyli przejażdżką. Brat Watchman Nee powiedział, że wszystkie prawdziwe zwycięstwa przychodzą bez wysiłku, są mimowolne. Stąd też zawsze, gdy myślisz sobie, w końcu udało mi się przezwyciężyć mój gniew. W końcu udało mi się przezwyciężyć pożądliwość. Jakimś trafem udało ci się tego dnia. Bądź jednak pewien, że wkrótce upadniesz. To nie było prawdziwe zwycięstwo. Ono nie pochodzi z twoich wysiłków i starania się. Wszystkie prawdziwe zwycięstwa przychodzą bez wysiłku, są mimowolne. Twoje zwycięstwo nad gniewem powinno przychodzić bez wysiłku. Nawet nie wiesz, że zwyciężyłeś gniew. Nie jesteś jemu poddany. To nie był wynik twoich starań. To przyszło bez wysiłku i mimowolnie. Tak wygląda prawdziwe duchowe zwycięstwo. Punkt piąty. Prawo życia, prawo ducha życia to przetworzony, trójjedyny Bóg, który jest życiodajnym duchem zamieszkującym naszego ducha. W jaki sposób prawo to działa? Ujrzeliśmy, że prawo ducha życia to sam przetworzony i zwieńczony trójjedyny Bóg. Lecz w jaki sposób prawo to działa? Ono działa za pośrednictwem wszystkich pierwiastków przetworzonego, trójjedynego Boga, za pośrednictwem Jego boskości, Jego człowieczeństwa, wcielenia, za pośrednictwem Jego ukrzyżowania, zmartwychwstania i wyniesienia na niebiosa. Wszystkie te pierwiastki stały się środkiem, za pomocą którego prawo to obowiązuje i działa, i jest zastosowane wobec naszej istoty. Punkt siódmy. Przepraszam, ominęłem jeden punkt. Punkt szósty. Prawo życia to spontaniczna moc życia. To naturalna właściwość i wrodzona, automatyczna funkcja życia. Prawo jest spontaniczne, jest ono automatyczne i potężne. W sobie samym możesz być słaby, lecz kiedy dotkniesz się tego prawa, prawa ducha życia, ono posiada nadzwyczajną moc. Jest jak źdźbło trawy, która wyrasta przy drodze, zdolna przebić się przez cement. Wiele razy zadziwiało mnie, kiedy to widziałem. Jak takie małe źdźbło trawy może przebić się przez ciężki, silny cement? W tym życiu jest moc, która uzdalnia to słabe życie do przebicia się. Przez przeszkody i bariery. Prawo życia posiada spontaniczną moc życia. Punkt siódmy. Funkcją prawa życia jest, punkt A, czynienie nas Bogiem w życiu i naturze i wyrazie, ale nie w bóstwie. I kształtowanie nas na obraz pierworodnego Syna Bożego, tak abyśmy mogli stać się Jego zbiorowym wyrazem. Drodzy święci, co jest celem i wynikiem działania prawa życia? Jest nim uczynienie nas Bogiem. Prawo drzewa jabłkowego sprawia, że życie drzewa jabłkowego rodzi jabłka, a nie pomarańcze. I prawo ducha życia działające w nas uczyni nas niczym mniejszym jak samym Bogiem. Nie może być coś innego, ponieważ prawo życia, życia, które jest Bożym życiem, zrodzi Boga w życiu i naturze, lecz oczywiście nie w bóstwie. 8 rozdział Listu do Rzymian, rozdział mówiący o prawie życia, w wersecie 29 mówi nam, że ci, których On przedtem poznał, tych przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Werset ten zapewnia nas, że działanie tego prawa życia nie zrodzi nic innego, jak tylko synów Bożych. Tak jak Jezus Chrystus, tak też wszyscy wierzący na skutek działania prawa życia staną się wieloma Jezusami Chrystusami. My jesteśmy wieloma synami Bożymi, podczas gdy On, nasz Chrystus, będzie pierworodnym, a my będziemy Jego wieloma braćmi. Drodzy święci, nasz Bóg pragnie za pomocą działania prawa życia w nas uzyskać wielu synów Bożych, upodobnionych do Niego, ukształtowanych, uformowanych tak jak On, byśmy stali się Jego zbiorowym wyrazem. Punkt B. Czynienie nas członkami ciała Chrystusa ze wszelkiego rodzaju funkcjami. Chrystus jest naszą głową. My Jego członkami, członkami Jego ciała. W życiu i naturze jesteśmy dokładnie tacy sami jak On. Punkt 8. Radujemy się udzielaniem życia naszej istocie, by w ten sposób zrealizowała się Boża ekonomia dzięki działaniu prawa ducha życia. Duch życia działa w nas jako zasada, jako prawo, udzielając życia do naszej istoty. List do Rzymian 8:10 mówi nam, że nasz duch stał się życiem z powodu sprawiedliwości, a w wersecie 6 nasz umysł staje się życiem, kiedy zwracamy go na ducha. Również nasze śmiertelne ciało stanie się życiem, będzie pełne życia. Życie to jest życiem trójjednego Boga. Zatem działanie prawa życia dzień po dniu udziela nam życia po trochu, stopniowo, do wszystkich części naszej istoty, czyniąc nas wszystkich Jego powieleniem, Jego pomnożeniem. Punkt 9. Przeczytajmy wspólnie punkt 9. Musimy współpracować z zainstalowanym w nas i działającym prawem ducha życia przez włączanie tego prawa. Z jednej strony mówiłem, że nie musimy nic robić. Prawo ducha życia dokonuje wszystkiego za nas. On jest potężny. On jest w stanie zwyciężyć. Z drugiej zaś strony, On potrzebuje naszej współpracy. Nie potrzebuje, byśmy robili coś bezpośrednio, ale potrzebuje naszej współpracy. Brat Lee mówił nam, byśmy uczyli się być aktywnymi biernie. Z jednej strony jesteśmy bierni, niczego nie robimy, ale powinniśmy być aktywnymi biernie. Aktywni w przychodzeniu do Pana, aktywni w ćwiczeniu naszego ducha, aktywni w otwieraniu się na Niego. Jesteśmy bierni pod tym względem, iż nie robimy nic z nas samych o własnej sile, ale powinniśmy być aktywnymi w przychodzeniu do Pana, otwieraniu się na Niego, w ćwiczeniu naszego ducha, w styczności z Panem. Na tym polega włączanie. Budynek ten może mieć instalację elektryczną, lecz elektryczność ta nie przejawi się w naszych urządzeniach, jeśli nie wciśniemy włącznika. Gdy zatem potrzebujesz elektryczności do światła lub do klimatyzatora, nie musisz dzwonić do elektrowni, prosząc o dostarczenie ci jakiejś ilości megawatów prądu. Nie musisz tego robić. Elektryczność została już zainstalowana. Święci, prawo ducha życia zostało już zainstalowane w nas. Nasza współpraca z Nim polega na wciskaniu włącznika. Włącz przycisk. Kiedy wołasz, Panie Jezu, kocham Cię. Panie, napełnij mnie sobą. Włączasz przycisk. Wówczas jesteś połączony ze wszystkim, co zostało zainstalowane w Twojej istocie. Następny punkt, punkt 10. Boża ekonomia polega na tym, że Bóg udziela samego siebie za pomocą prawa ducha życia i w postaci tego prawa do wewnętrznej naszej istoty, aby ukonstytuować ją swoją istotą, tworząc z nich jedną całość. Rezultatem działania prawa życia jest ta wspaniała jedność, konstytucja Boga człowieka. Bóg w człowieku, a człowiek w Bogu, całkowicie zespoleni w jedno. Punkt 11. Prawo boskiego życia usynawia nas w celu budowania ciała Chrystusa. Gdy uwierzyliśmy w Pana, staliśmy się synami Bożymi. Miało to miejsce w naszym duchu, lecz w naszej duszy, umyśle, emocjach i woli i również w naszym ciele nadal nie objawiamy się jako synowie Boży. Potrzebujemy, aby prawo boskiego życia nadal w nas działało i usynowiało naszą całą istotę dla zbudowania ciała Chrystusa. Punkt A. Kiedy prawo życia, które jest w naszym duchu, rozprzestrzenia się do naszych części wewnętrznych, umysłu, uczuć i woli, staje się wieloma prawami. Rozprzestrzenianie to jest dzielenie, udzielaniem, a udzielanie to wpisywanie. Dzięki działaniu, rozprzestrzenianiu się prawa życia w nas, Bóg czyni nas tym samym, czym sami jest w życiu, naturze i wyrazie. W wyniku działania prawa życia jesteśmy upodobnieni do obrazu pierworodnego Syna Bożego. Alleluja. Alleluja za to, że prawo życia upodabnia nas, usynawia nas. Punkt B. Pierworodny syn jest pierwowzorem, modelem wzorcowym w celu masowego powielenia wielu synów Bożych, którzy są jego licznymi braćmi, konstytuującymi jego ciało, służące zbiorowemu wyrazowi Boga. Boży sposób masowego powielenia tego pierwowzoru polega na wtapianiu żywego modelu, to jest pierworodnego syna, w całą naszą istotę. Jeżeli będziemy współpracować z tym cudownym pierwowzorem i otworzymy się na Niego, On rozprzestrzeni się z naszego ducha do duszy. Jeżeli będziemy współpracować i otworzymy się na ten cudowny pierwowzór, święci, czy chcecie współpracować? Czy otworzycie się na ten wspaniały pierwowzór? Bóg już go dla nas przygotował. On jest gotowy. I teraz został umieszczony w naszej istocie jako prawo ducha życia. Wszystko, czego nam potrzeba, to współpracować z Nim i otwierać się na Niego. Punkt trzeci. Zamieszkujący w nas pierwowzór, pierworodny Syn Boży, działa w nas spontanicznie jako prawo życia, upodabniając nas do swojego obrazu, aby nas usynowić. Punkt czwarty. Pan w swym odzyskiwaniu pracuje pośród nas z wielkim zaangażowaniem, żeby każdego z nas uczynić takim samym jak pierworodny Syn. Święci, wierzę, że jest to Pańskie brzemię. W Pańskim sercu jest ogromne brzemię, żeby każdego z nas uczynić takim samym jak pierworodny Syn. Nie dokona tego naśladowanie, lecz działanie prawa życia. To nowe ożywienie, o którym mówiliśmy podczas konferencji na Dzień Pamięci Narodowej. Musimy osiągnąć najwznioślejszy szczyt boskiego objawienia, abyśmy stali się Bogiem w życiu, naturze i wyrazie. Abyśmy żyli życiem Boga człowieka i paśli według Boga. Gdy to osiągniemy, Pan będzie mógł ponownie powrócić. Bóg ma wielkie pragnienie w swoim sercu, abyśmy nawet podczas szkoleń jak to, gdy mówimy o Nowym Przymierzu, dotykali Jego prawa ducha życia, abyśmy współpracowali z tym prawem i otwierali się na nie, pozwalając Panu, by uczynił z nas swoje powielenie, pomnożenie wielu Bóg ludzi na ziemi. Punkt piąty. Ciało Chrystusa jako nowy człowiek to zbiorowe powielenie wzorcowego modelu pierworodnego Syna Bożego. Dobrze. Przejdźmy do punktu B, drugiego błogosławieństwa Nowego Przymierza. Przeczytajmy werset z listu do Hebrajczyków 8:10. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. Co to znaczy, że Bóg będzie nam Bogiem, a my będziemy Jego ludem? W oparciu o to, co już czytaliśmy na temat czterech pierwszych praw, przykazaniach, czterech pierwszych pozycjach, widzimy na podstawie tych praw, że Bóg pragnie być Bogiem. Lecz kto dziś w świecie uznaje Boga jako Boga? Gdzie jest Bóg? Przykro mi to mówić, ale nawet w kraju jak Ameryka, gdzie jest Bóg? Czy ludzie uznają Boga jako Boga? Gdy szatan, zbuntowany archanioł, który chciał być Bogiem i kusił Chrystusa na pustyni, a jednym z jego najcięższych kuszeń, jakie próbował na Synu Człowieczym, było, gdy powiedział: oddaj mi pokłon i oddaj cześć, a dam ci to wszystko. Ale Syn Człowieczy powiedział: idź precz, szatanie. Panu, Bogu swemu będziesz oddawał cześć. On jest człowiekiem. On miał Boga. Tylko Bóg jest Bogiem. I nikt inny Nim być nie może. W dzisiejszym świecie wydawać by się mogło, że Bóg często milczy i że się ukrywa. Ludzie mówią różne rzeczy i postępują tak, jakby Boga nie było. Bóg pragnie zdobyć lud, o którym będzie mógł powiedzieć, że jest ich Bogiem. W poranek zmartwychwstania Pan Jezus ukazał się Marii i powiedział jej: wstępuję do Ojca mego, idź i powiedz moim braciom, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do mego Boga i Boga waszego. Zanim poznamy Go jako Ojca, musimy poznać Go jako Boga. Pan powiedział, ojciec mój i ojciec wasz, Bóg mój i Bóg wasz. W liście do Filipian 4:19, gdy Paweł otrzymał zaopatrzenie dla wszystkich swoich potrzeb od kościoła Filipi, napisał do nich, a Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego. Paweł miał tę pewność, odwagę, aby powiedzieć Filipianom, mój Bóg zaspokoi wszystkie wasze potrzeby. Bóg nie był Bogiem w sensie ogólnym, lecz był Jego Bogiem. W Jego Słowie i przykazaniach widzimy, że Bóg pragnie stać się dla nas Bogiem. Lecz dzisiaj ludzie w świecie odrzucają Boga, ignorują Go, odsuwają w kąt. Lecz jako Jego lud, będąc pod działaniem prawa życia, musimy znać Go i obierać jako naszego Boga. Oczywiście, gdy obierzemy Go jako naszego Boga, staniemy się Jego ludem. Punkt pierwszy. To, że Bóg jest naszym Bogiem, oznacza, że jest naszym dziedzictwem. A to, że my jesteśmy Jego ludem, oznacza, że jesteśmy Jego dziedzictwem. Święci, co jest waszym dziedzictwem? Co jest waszym dziedzictwem? Bóg jest naszym dziedzictwem. Nie mamy na tym świecie dziedzictwa. Naszym prawdziwym dziedzictwem, jakie posiadamy, jest sam Bóg. On jest źródłem wszystkiego, co posiadamy. Polegamy na Nim. Żyjemy z Jego powodu. Potrzebujemy Go. On jest moim Bogiem. Czy macie Boga? Czy wy w Ameryce lub innych krajach, czy macie Boga? Moje serce jest zasmucone, gdy widzę ludzi, którzy postępują i mówią różne rzeczy, jakby Boga nie było. Lecz drugim błogosławieństwem Nowego Przymierza jest to, iż Bóg mówi, będę wam Bogiem, będę waszym dziedzictwem, waszą własnością, waszym błogosławieństwem, a wy będziecie moim dziedzictwem, będziecie moim ludem. Czy myślicie, że być Bożym ludem to coś mało znaczącego? Czy myślicie, że Bóg wziąłby zgraju rabusiów na swój lud? Być Bożym ludem oznacza, iż to grono ludzi jest szczególne. W 19 rozdziale Księgi Wyjścia Bóg uczynił nas swoim osobistym skarbem. Bóg jest naszym dziedzictwem, a my jesteśmy Jego dziedzictwem. Jesteśmy Jego ludem. Bóg również na skutek działania prawa życia udzielił coś cennego do naszego wnętrza, czyniąc nas swoim osobistym skarbem, abyśmy stali się Jego ludem. On jest dla nas Bogiem, a my jesteśmy ludem dla Niego. Punkt drugi. W Nowym Przymierzu mamy przywilej posiadania Boga jako naszego Boga i bycia Jego ludem, czyli wynikającą z życia zdolność uczestniczenia w radowaniu się Bogiem w społeczności z Nim, tak aby Bóg mógł być przez nas poznawany, pojmowany i wyrażany. Przejdźmy do punktu C, trzeciego błogosławieństwa. Przeczytajmy go razem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą, od najmniejszego aż do największego z nich.
There's a two
Występuje tutaj słowo poznać, jak i znać. To pierwsze w języku greckim to gnosko i wskazuje na poznanie obiektywne, obiektywną wiedzę. Drugie słowo poznać w języku greckim to oida i wskazuje na subiektywną świadomość. Trzecim błogosławieństwem Nowego Przymierza jest to, że nie potrzebujemy, aby ktoś nas uczył, mówiąc: poznaj Pana, ponieważ wszyscy będziemy Go znali. Nie ma potrzeby, by ktoś nas nauczał w sposób zewnętrzny, ponieważ poznamy Go w naszej subiektywnej świadomości. Wersetem pokrewnym do Hebrajczyków 8:11 jest pierwszy list Jana 2:27, który mówi: ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak namaszczenie Jego naucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was trwa, tak w Nim trwajcie. Święci, każdy z nas ma w swoim wnętrzu wewnętrzne poznanie. Jest to błogosławieństwo zawarte w Nowym Przymierzu. Każdy z nas, od najmniejszego do najstarszego, może znać Pana. Drodzy święci, w rzeczywistości kwestia poznania Pana jest najwyższą kwestią Bożego zbawienia w Jego ekonomii. Wybawienie z Egiptu, z niewoli i przyprowadzenie do góry, do społeczności z Nim, stanowi jedynie procedurę, która prowadzi nas do celu, abyśmy Jego poznali, abyśmy poznali Boga w sposób subiektywny. Ewangelia Jana 17:3 mówi: to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Odnoszący się do tego werset znajduje się w pierwszym liście Jana 5:20, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Nawet nasza społeczność z Bogiem nie jest celem. Mamy z Nim społeczność po to, aby nas przywieźć do subiektywnego poznania Boga. Poznanie Boga odbywa się na trzech poziomach. Pierwszy to poznanie Boga za pośrednictwem Jego dzieł, jak w przypadku dzieci Izraela, gdy widzieli 10 plag w Egipcie. Widzieli, jak Bóg zesłał mannę. Są to dzieła Boże, Jego czyny. W taki właśnie sposób znali oni Boga. Drugi poziom poznania Boga odbywa się za pośrednictwem Jego zasad, Jego dróg. Tak jak w przypadku Abrahama, gdy wstawiał się za swoim siostrzeńcem Lotem. Targował się z Bogiem, aby ten zachował życie w Sodomie. Znał Boże serce. Wiedział, że jest On miłosiernym Bogiem. Jednym ze sposobów poznania Boga jest znać Go dzięki Jego drogom, lecz istnieje jeszcze jeden sposób, trzeci poziom poznania Bożego. Jest to poznanie samego Boga za pośrednictwem Jego życia i natury. Przejdźmy do punktu pierwszego. Funkcja życia umożliwia nam poznanie Boga wewnętrzny sposób życia. Poznanie Boga jest kwestią ćwiczenia naszego ducha, w szczególności jednej z Jego funkcji, czyli naszej intuicji. Intuicja umożliwia nam poznanie Boga bezpośrednio, nawet niezależnie od tego, czy coś jest dobre lub złe. Jest w nas odczucie, które otrzymujemy bezpośrednio od Boga, gdy używamy intuicji, która znajduje się w naszym duchu. To sprawia, iż poznajemy Boga wewnętrzny sposób życia. Punkt drugi mówi, możemy poznać Boga subiektywnie od wewnątrz poprzez zmysł życia, którym jest odczucie, świadomość boskiego życia w nas. Zmysł życia obejmuje zarówno odczucie śmierci, jak i odczucie życia i pokój. Dzięki zmysłowi życia wiemy, czy żyjemy w życiu naturalnym, czy w życiu boskim i czy żyjemy w ciele, czy w duchu. Powinniśmy żyć zgodnie z zmysłem życia według zasady życia, a nie według zasady dobra i zła, zasady śmierci. Chwała Bogu za zmysł życia w naszym duchu. Nasza intuicja współpracuje ze zmysłem życia i sprawia, że możemy poznać Boga dzięki Jego życiu i naturze. On ma w tym upodobanie. Gdy mimo iż wszystko wydaje się być w porządku, lecz wewnątrz masz odczucie śmierci, otępienia, suszy, gdzie Boga nie ma, a Jego życie nie płynie w tobie, zdajesz sobie sprawę, że z takim odczuciem nie powinieneś iść dalej. Kilka lat temu głosiliśmy Ewangelię i przyprowadziliśmy brata do Pana. I po tym, jak on został zbawiony, on lubił chodzić do klubów nocnych na tańce. I pewnego dnia, jak to zwykle miało miejsce, po tym, jak został ochrzczony, podjechał pod klub nocny i właśnie wysiadał, aby iść sobie potańczyć, otworzył drzwi od samochodu. Lecz z jakiegoś powodu nie był w stanie wystawić swojej nogi. Z jakiegoś powodu nie czuł się w porządku. Po chwili zmagań zamknął drzwi, powiedział, jedźmy do domu. Po tym wszystkim pytał się samego siebie, co się ze mną stało. Nie wiedział, nikt go nie pouczał. Nikt mu nie powiedział, że nie powinien chodzić na tańce. Teraz jesteś chrześcijaninem, więc nie powinieneś tego robić. Ale ten wewnętrzny zmysł życia powiedział mu, prowadził go, dał mu odczucie, iż to, co robił, nie podobało się Panu. Święci, jako błogosławieństwo Nowego Przymierza, każdy z nas posiada zdolność poznania Boga w sposób subiektywny. Ktoś może zapytać, skoro tak, to dlaczego w Biblii znajduje się tak wiele nauczania? Nawet wśród nas jest tak wiele nauczania. W Biblii jest tak wiele nauczania, ponieważ często nie słuchamy wewnętrznego zmysłu życia. Dlatego potrzebujemy wiele nauczania z zewnątrz, aby wzmocnić ten wewnętrzny zmysł poznania Boga wewnątrz nas, aby wzmocnić i uaktywnić ten zmysł poznania wewnątrz nas. Punkt trzeci. Znać Boga to żyć Nim. Dzięki spontanicznej, automatycznej funkcji boskiego życia w nas mamy zdolność poznawania Boga, życia Nim, a nawet stania się jedno z Nim w Jego życiu i naturze, w wyniku czego możemy stać się Jego zbiorowym wyrazem. Chwała Panu! To, jak żyjemy, zależy od tego, co posiadamy wewnątrz nas. Ta wewnętrzna, subiektywna świadomość Boga będzie miała wpływ na to, jak żyjemy. Znać Boga to właściwie żyć Nim, co sprawia, że ostatecznie jesteśmy z Nim jedno. Punkt D. Dam się przyjednać wobec ich nieprawości, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Punkt ten jest sam w sobie poselstwem. Chwała Panu za to, że daje się przyjednać. Dam się przyjednać wobec ich nieprawości, a grzechów ich już nie wspomnę. Punkt ten jest ostatnim punktem Nowego Przymierza. Jest procedurą prowadzącą nas do radowania się, do doświadczenia wewnętrznego prawa życia, do subiektywnego poznania Boga i do społeczności z Nim, byśmy byli Jego ludem. To, że Bóg daje się przyjednać, oznacza, że staliśmy się kimś, dla kogo Bóg jest życzliwy. Niektóre przekłady używają słowa miłosierny, będę nad nimi miłosierny. Lecz jest to coś więcej niż bycie miłosiernym. To dać się przejednać. Nie mam czasu, chciałbym Was poprosić, abyście podczas studiowania zagłębili się w przypis drugi do listu do Rzymian 3:25. Znajdziecie tam wszystkie odpowiedniki tego wyrażenia dać się przejednać. Hilasko, hilaskomai, hilasterion. Wyrażenie to jest wyłożone w bogaty sposób. Oznacza ono więcej niż być miłosiernym. Bóg w Chrystusie zapłacił za nas dług, zatroszczył się o wszystkie nasze długi i stał się ofiarą przyjednania, a ostatecznie stał się przyjednaniem jako wieko przyjednania, miejscem, gdzie Bóg może swobodnie spotykać się z człowiekiem. Jest to wieko przyjednania, tron łaski, święci. Jakież to błogosławieństwo, że Bóg mówi do nas, grzeszników, upadłych ludzi, dam się przyjednać wobec waszych nieprawości. Nigdy więcej już nie wspomnij naszych grzechów. Cóż za radość, cóż za słodycz, cóż za chwała. Punkt pierwszy. Chrystus dokonał przyjednania za nasze grzechy, aby zaspokoić Bożą sprawiedliwość i pojednać nas z Bogiem przez zaspokojenie wymagań Bożej sprawiedliwości. Drogocenna i wszechskuteczna krew Chrystusa rozwiązuje wszystkie nasze problemy, dzięki czemu możemy stale trwać w społeczności z Bogiem i nieustannie korzystać z Jego organicznego zbawienia. A odkupieńcza krew Pana oczyściła nas przed Bogiem na wieki, raz na zawsze. Oczyszczenie to jest skuteczne i nie wymaga powtórzenia. B. W naszym sumieniu jednak potrzebujemy każdorazowo zastosowania stałego oczyszczenia drogocenną krwią Pana za każdym razem, kiedy nasze sumienie zostaje oświecone boskim światłem podczas społeczności z Bogiem. Święci, krew została już przelana. Baranek Boży umarł za nas i usunął grzech świata. Czy wierzycie w to? Musimy tylko w to uwierzyć i zastosować. Nie wątpcie. Nie poddawajcie tego żadnym wątpliwościom. Ten fakt jest już dokonany. A teraz otrzymaliśmy go w spuściźnie. Punkt trzeci. Kiedy Bóg nam przebacza, wymazuje nasze grzechy ze swojej pamięci i już dłużej ich nie pamięta. Kiedy syn marnotrawny w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza zdecydował się powrócić do ojca i sformułował sobie list, z wyznaniem żalu za winy, zgrzeszyłem przeciwko niebu i Tobie, Ojcze, nie jestem godny być nazwany Twym synem. Gdy on tak mówił, ojciec odparł w wersecie 22. Ojciec rzekł do swoich sług, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę. Przyprowadźcie też utuczone ciele. Zdawało się, jakby ojciec nie wiedział, o czym on mówił. To tak, jakby ojciec powiedział, nareszcie wróciłeś. Czekaliśmy, aż da sobie z tego sprawę. Ojciec jakby zdawał się nie słyszeć. Jakby nic się nie stało. Poprosił sługi, przynieście najlepszą szatę. Przynieście pierścień, przyprowadźcie utoczone ciele. Nasz Bóg mówi, że w tym nowym przymierzu On niczego nie pamięta. Chwała Panu! Skoro Bóg nie pamięta, to proszę, nie pamiętajcie również. Nie starajcie się wykopywać waszej przeszłości. Tego czy tamtego. Oczywiście wyznawajmy nasze grzechy. Gdy wyznajemy, On jest sprawiedliwy i wybaczy nam nasze grzechy. Wierzymy również, że Bóg nie pamięta o naszych przewinieniach i wykroczeniach. A przebaczenie grzechów oznacza usunięcie zarzutów, jakie stawia nam grzech wobec Boga, dzięki czemu możemy być wybawieni od kary Bożej sprawiedliwości. B. Kiedy Bóg wybacza nam grzechy, sprawia, że grzechy, które popełniliśmy, odstępują od nas. Odeślijcie je w dal. Punkt czwarty. W rezultacie otrzymania Bożego przebaczenia grzechów trwamy w bojaźni wobec Boga i miłujemy Go w przywróconej społeczności z Nim. Im więcej jest nam przebaczone, tym bardziej trwamy w bojaźni wobec Boga. Nie lękamy się Go, ale szanujemy i kochamy. Przeczytajmy ostatni punkt rzymski razem. Ostatecznym wynikiem Nowego Przymierza będzie Nowa Jerozolima, będąca ucieleśleniem Bożego Nowego Przymierza w celu zbiorowego wyrażania Boga w najpełniejszy sposób na wieki. W 4 rozdziale listu do Galacjan widzimy dwie kobiety, Hagar i Sarę. Reprezentują one dwa przymierza, Hagar stare przymierze, a Sara nowe. Te dwie kobiety przedstawiają również dwie Jerozolimy. Hagar ziemską Jerozolimę, a Sara łaski przedstawia niebiańską Jerozolimę. Nowa Jerozolima będzie ostatecznym wynikiem Nowego Przymierza. Czy nie widzicie tęczy? Boża wierność już nie jest dłużej widoczna na niebie, za to jest wyrażona w fundamencie miasta w kolorach cennych kamieni, które zaświadczają o Bożej wierności, który jedyny przetworzony i zwieńczony Bóg jako życiodajny duch wypływa jako rzeka wody życia wraz z wszystkimi, którzy są odkupieni, przeobrażeni i upodobnieni do Niego. Bóg teraz w pełni zespoli się z człowiekiem. Bóg w człowieku, człowiek w Bogu, w wypełnieniu Bożego nowego przymierza, które jest zwieńczone w Nowej Jerozolimie. Chwała Panu! Chwała Panu za nowe przymierze! Pomódlmy się przez minutę z osobą obok.